Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a razem ze mną jest Stasia Budzisz. W zeszłym roku ukazała się jej książka Pokazucha o Gruzji, do której zabrała też uczestników Włóczykija podczas jej prelekcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gruzja w Polsce ma status, powiedziałbym, takiego bratanka. Kiedyś Węgrzy pełnili taką rolę, dzisiaj można powiedzieć Gruzin, Polak, dwa bratanki do szabli i do szklanki, a ty postanowiłaś zmienić obraz Gruzji. Na jaki?
Ja chciałam zwrócić uwagę bardzo mocno na to, że nie wszystko złoto zawsze, co się świeci. I postanowiłam w którymś momencie, jakby kilka było takich sytuacji, które skłoniły mnie do tego, że rzeczywiście może warto byłoby pokazać również Polakom, że Gruzja też ma drugie oblicze, że nie jest to tylko kraj, który jest niewątpliwie przepiękny i z mojej perspektywy jest chyba najpiękniejszym krajem na całym świecie, że nie jest to kraj tylko i wyłącznie supr doskonałego, bo doskonałego wina, czaczy, której ja nie jestem akurat fanatką, ale znam fanatyków tego trunku, że nie jest to kraj tylko doskonałej kuchni, która jest coraz bardziej w Polsce popularna i praktycznie w każdym mieście możemy skosztować gruzińskich potraw różnego rodzaju.
To zbudowałaś napięcie, a jaki w takim razie ten kraj jest jeszcze?
Natomiast za każdym razem jestem przekonana, i to nie tylko dotyczy Gruzji, tylko każdego pięknego miejsca, które nam się jawi przed oczami, z którym mamy jakiś kontakt, kryje się też drugie dno. No bo przecież nie ma bajek. Więc to, że napisałam taką książkę na temat Gruzji, która jest... Tak, no z gruntu zbiorem historii, które nie przedstawiają jej w dobrym świetle. Natomiast nie są to moje opowieści, nie mam mnie w tej książce, staram się trzymać gdzieś tam z boku absolutnie zupełnie, tylko są to historie Gruzinów i Gruzinek, które mi je opowiedzieli, ja je po prostu przelałam na papier, które pokazują tę Gruzję z troszeczkę innej strony, czyli z tego, co się dzieje za drzwiami, z tego, co się dzieje za fasadą, z tego, co dzieje się za tym, co widzi turysta, który przyjeżdża do Gruzji na krótki okres czasu. Być może nie musi tego wcale widzieć i najprawdopodobniej, kiedy pojedzie tam na przykład na urlop dwutygodniowy, to najprawdopodobniej tych wszystkich historii, które opisuje, tych wszystkich strasznych historii, które opisuje, nie zobaczy. No i bardzo dobrze. Natomiast fajnie byłoby, gdyby wiedział, że Gruzja to nie jest tylko kraj mlekiem i miodem płynący, ale ma też swoje bolączki, ma też szereg problemów, na przykład ekonomicznych, z którymi my, jako turyści, którzy z założenia powinniśmy być odpowiedzialnymi turystami, powinniśmy się liczyć. I tym problemem jest na przykład sytuacja ekonomiczna tego kraju. Nie każdy z nas wie, że Gruzja jest potężnie zadłużona, że państwo praktycznie nie działa, że emerytury wypłacane są co prawda o czasie, ale są dramatycznie niskie.
My w Polsce raczej się cieszymy, że jest tanio, jak tam pojedziemy.
To znaczy, to jest też kolejny mit, ponieważ w Gruzji w restauracjach jest rzeczywiście troszeczkę taniej niż w Polsce, natomiast ceny sklepowe wcale nie są niższe. Więc życie w Gruzji nie jest dużo tańsze niż życie w Polsce. Nie ma co prawda czynszu i komunalne opłaty są zdecydowanie niższe niż w naszym kraju, ale samo życie nie należy do tanich. No, wiecie Państwo, jedno lari to jest złoty 39, to jest taki kurs z zeszłego tygodnia, a emerytura, która jest dla wszystkich równa, niezależnie od tego, czy się jest profesorem, czy pracownikiem fizycznym, wynosi 200 lari, to jest 280 zł. Nie da się za to przeżyć.
Ty mówisz o sytuacji ekonomicznej, ale w twojej książce jednak uwagę przykuwają losy kobiet. Czego kobietom w Gruzji nie wolno?
Czysto teoretycznie jest to kraj demokratyczny, w którym istnieje coś takiego jak równouprawnienie, czyli absolutny parytet i wolno im wszystko, to samo co wolno mężczyznom. Natomiast prawo prawem, a rzeczywistość rzeczywistością i mimo zapisu konstytucyjnego oraz tak zwanego prawa antydyskryminacyjnego, tej równości po prostu nie ma. Nie ma jej w płacach, ponieważ pensja kobiet jest średnio statystycznie o 26% niższa niż pensja mężczyzn na tych samych stanowiskach. Jedyny parytet właściwie, który występuje w Gruzji, to jest parytet wykształcenia, ponieważ tam rzeczywiście jest mniej więcej porówno. Chyba jest 32% kobiet, które mają wyższe wykształcenie i chyba 30% mężczyzn, którzy mają też takie wykształcenie, ale właściwie to jest jedyny parytet, który jest. Wszystko, co pozostałe, pozostawia wiele do życzenia z naszego oczywiście zachodniego punktu widzenia.
Powiedz mi w takim razie, czym jest Dzień Czystości Rodziny?
Dzień Czystości Rodziny, albo to jest Dzień Świętości Rodziny, ja teraz już nie pamiętam dokładnie tej nazwy. To jest taki dzień, który został powołany do życia, taka nowa świecka tradycja, powołana przez cerkiew gruzińską cerkiew prawosławną w 2014 roku. Odbył się pierwszy i on się odbywa dokładnie 17 maja. Teraz już każdego roku. I jest to oczywiście dzień, który jest dniem przeciw transfobii, homofobii, bifobii. I jest to dzień, który powstał na fali roku 2013, kiedy odbyła się druga tak zwana Parada Równości w Tbilisi. Parada Równości polegała na tym, że zebrało się 30 osób, dosłownie garstka, i jedynym emblematem, który mówił o ich manifestacji jakiejkolwiek, to była legalna oczywiście demonstracja, była flaga LGBT. Tęczowa, i to była grupa, która została rozniesiona przez 15 tysięcy osób, które na nich po prostu napadły. I to były osoby, które niosły ze sobą krzyże, proporce ze świętymi, ikony, różańce, bejsbole, taborety, no i szereg różnych innych rzeczy, którymi można albo prześwięcić, albo kogoś pobić. I te osoby, gdyby bez pomocy policji, najprawdopodobniej może nie zginęłyby od takiego, bo już nie chciałabym jakby wysnuwać jakichś dramatycznych i apokaliptycznych wniosków, nie zginęłyby być może od pobicia, co nie jest wykluczone, ale po prostu byłyby stratowane przez tych ludzi, którzy na nich po prostu napadli w sutannach czy w tradycyjnych ubraniach gruzińskich, i zostały wywiezione za miasto przez policję gruzińską właśnie w 2013 roku. I w 2014 roku cerkiew dała odpowiedź taką, że tego samego dnia odbywa się Dzień Czystości bądź Świętości Rodziny.
Na spotkaniach i w książce mówisz o tym, że Gruzja ma duży problem z selektywną aborcją. Potrafiłabyś słuchaczom wyjaśnić, co to jest selektywna aborcja i jak ona wygląda w Gruzji?
Tak, potrafiłabym wyjaśnić, znaczy postaram się. Trzeba zacząć od tego, że w spadku po Związku Sowieckim w Gruzji aborcja jest legalna. Jest legalna, jest na żądanie do 12 tygodnia. Jest dość tanim takim zabiegiem, który można wykonać. Do 22 tygodnia można dokonać aborcji w momencie, kiedy ciąża zagraża życiu matki lub dziecka. Problem polega na tym, że płeć dziecka widać w około 18 tygodnia, czyli już jakby w tym drugim procederze, kiedy legalność aborcji jest, no już można ją podważyć, tej aborcji na żądanie. I z racji tego, że aborcja jest legalna, to prowadzi się statystyki ogólne. Średnio w Gruzji przeprowadza się około 25 tysięcy aborcji rocznie.
Kraju mocno religijnym, tak, powiedzmy.
Tak, tak, kraj mocno religijny, 83% etnicznych Gruzinów, których jest 80% w Gruzji, to są Gruzini prawosławni. Chodzi o to, że jeżeli jest pierwsze, no bo chodzi o syna po prostu, patriarchalne społeczeństwo. Jeżeli pierwsza jest dziewczynka, druga jest dziewczynka, no to my już trzeciej dziewczynki nie chcemy. Chcemy mieć syna, ponieważ syn zostaje w domu. Syn jest osobą, która będzie przedłużeniem rodu. Syn jest osobą, która będzie jego rodzina, czyli jego żona. Będzie o nas dbać, kiedy my się zastarzejemy. Oczywiście to nie dotyczy całej Gruzji, nie dotyczy to całego społeczeństwa, ponieważ ja znam rodziny, w których są tylko córki i jest ich na przykład 5. Natomiast wskaźniki i statystyki pokazują, że rzeczywiście problem istnieje, więc nie powinniśmy go bagatelizować.
Ty Gruzją zajmujesz się od ponad dekady, jesteś z nią związana od takiego czasu. A czy na ciebie, kiedy pierwszy raz pojechałaś do Gruzji, działał ten polski mit tej pięknej krainy?
Oczywiście. Ja w ogóle byłam zauroczona Gruzją, absolutnie zaczadzona tym krajem przez 5 lat, kiedy jeździłam tam kilka razy w roku na wakacje, urlopy, na takie wyjazdy. Co nie znaczy, że ja teraz mówię źle na Gruzję. Ja po prostu patrzę na nią realnie i zauważam jej problemy, zauważam szereg rzeczy, które jak w każdym społeczeństwie istnieją i które dużo bardziej skrzętnie są chowane gdzieś tam za zasłonę.
A czy Gruzini chcą zmian? Czy ty to widzisz na ulicach miast? Czy oni chcieliby się zmienić?
To To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to pytanie powinno w ogóle paść do Gruzinów i do Gruzinek i oni powinni na nie odpowiedzieć. I z mojej obserwacji wynika, że jest część społeczeństwa, która bardzo chce zmian i taka część, która ich w ogóle nie chce.
Po publikacji twojej książki w internecie zawrzało. Wielu ludziom zepsułaś wspomnienia z fantastycznego miejsca, które okazało się nie takie piękne, jak im się wydawało.
Nie, wydaje mi się, że to jest przesadzone. Po pierwsze, czytelnictwo w Polsce nie ma takiego zasięgu, żeby komuś coś popsuć. Więc, a jeżeli już ktoś czyta książki, to ma szeroki ogląd na rzeczywistość i najprawdopodobniej myśli sam. Więc jakby nie można mówić czegoś takiego, że ktoś, kto przeczytał moją książkę, to zepsuł sobie wakacje w Gruzji. To jest jakiś absurd.
Pozwolę sobie ciebie zacytować z prelekcji na Włóczykiju. Kiedy Stasia Budzisz napisała książkę, okazało się, że jest homoseksualizm w Gruzji. To są twoje słowa.
Nie, to nie dokładnie takie, tylko że okazało się, że homoseksualiści istnieją w Gruzji, kiedy Budzisz napisała pokazuchę, bo taki zarzut usłyszałam. Co jest oczywiście absurdem, no jakby to jest oczywiste, więc jakby nie będę się do tego nawet odnosić, tylko jakby kilka takich rzeczy, które się pojawiły później w internecie, albo które na przykład otrzymałam w takich informacjach zwrotnych od na przykład Polsko. Bo na mnie największy atak był przez polskie prawicowe środowisko, które twierdziło, że burzę porządek tradycyjnej rodziny, więc jakby tu był taki zarzut. A drugi zarzut był ze strony polskojęzycznych Gruzinów, ale tylko i wyłącznie właśnie płci męskiej, ponieważ Gruzinki rzadko odzywały się gdzieś tam na forach, mówiąc coś pozytywnego o pokazusze. One raczej pisały gdzieś tam właśnie w tych informacjach prywatnych, co wynikało z tego, że one nie chciały się narażać na takie komentarze bardzo często niewybredne, bo kilka sytuacji takich było, gdzie rzeczywiście jakaś Gruzinka się wypowiedziała, że dajcie spokój, o czym wy mówicie, bo rzeczywiście tak jest, więc jakby nie zaprzeczajcie rzeczywistości. No to faktycznie jakby obrywało się takiej dziewczynie. Więc one rzeczywiście gdzieś tam się pokazywały, ale to było bardziej tak na boku, nie nieoficjalnie, a z kolei no tacy, no nawet miałam taką sytuację, że jeden właśnie Gruzin napisał do mnie w informacji, to było prywatnej na szczęście, znaczy właściwie szkoda, bo mogłoby to być nawet interesujące takie zjawisko antropologiczne, napisał do mnie, że ja najprawdopodobniej nie poznałam całej Gruzji, mimo tylu lat i że mi tak strasznie nakłamali, ja to wszystko przelałam na ten papier i że on jest w stanie pokazać mi prawdziwą Gruzję i prawdziwego Gruzina i w związku z tym zaprasza mnie na kolację ze śniadaniem.
Kochasz nadal Gruzję?
Oczywiście, że tak. Ja w ogóle uważam, że każdy Polak powinien przez chwilę zamieszkać w jakimkolwiek innym kraju, a najlepiej w Gruzji, ponieważ byśmy się nauczyli po pierwsze tego, jak można zlikwidować wszystkie urzędy i żyć z jednym, i który działa i załatwia nam wszystko w 10 minut. I co więcej, wszyscy ci urzędnicy mówią przynajmniej w jednym jeszcze obcym języku. Możemy sobie tego pożyczyć. Naprawdę. I też bym życzyła Polakom takiej policji, jaka jest w Gruzji, administracji, taka jest w Gruzji i zinformatyzowania, jakie jest w Gruzji. I myślę jeszcze, żebym życzyła też takiej służby zdrowia, z jaką mamy do czynienia w Gruzji.
I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim gościem była Stasia Budzisz. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne.